Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Otwórzmy się na komunię z Jezusem w sakramentach, charyzmatach i w miłości, aby żyć w sposób godny naszym chrześcijańskim powołaniem, zaapelował w środę ojciec święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież pochylił się nad tematem komunii w rzeczach świętych, w dobrach duchowych. Ojciec święty wskazał, że sakramenty wyrażają i urzeczywistniają prawdziwą i głęboką komunię między nami, gdyż w nich spotykamy Chrystusa Zbawiciela, a przez Niego naszych braci w wierze. Charyzmaty, jak mówił papież Franciszek, udzielane są przez Ducha Świętego, by sprzyjały świętości Kościoła i jego misji. Są to postawy natchnienia i pobudzenia wewnętrzne, pojawiające się w świadomości i doświadczeniu niektórych ludzi, powołanych, by udostępnić je w służbie wspólnoty. Ojciec Święty podkreślał, że owocem tych duchowych darów jest komunia miłości.
Życie komunią miłości oznacza nie szukać swego interesu, ale dzielić, uczestniczyć w cierpieniach i radościach braci. Oznacza gotowość, by nieść ciężary najsłabszych i ubogich. Ta braterska solidarność nie jest figurą retoryczną, sposobem mówienia, ale integralną częścią komunii między chrześcijanami. Jeśli nią żyjemy, to jesteśmy w świecie znakiem, jesteśmy sakramentem miłości Boga.
Na zakończenie audiencji papież tradycyjnie też pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie Polaków. W listopadzie szczególnie pamiętamy o zmarłych. Przez nawiedzenie cmentarzy, modlitwy, Eucharystię, zyskiwane odpusty, niesiemy pomoc tym, którzy oczekują, by oczyszczeni łaską Bożego miłosierdzia zostali przyjęci do grona zbawionych w niebie. Polecamy ich w stawiennictwo tej, którą nazywamy Królową Wszystkich Świętych. Z serca Wam błogosławię.
Przed Warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej przy ulicy Jazdów 2 odbyła się manifestacja w związku ze skandaliczną profanacją krzyża. Chodzi o film Jacka Markiewicza Adoracja, który przedstawia nagiego mężczyznę ocierającego się genitaliami o figurę Jezusa Chrystusa. Krzyż pochodzi ze zbiorów muzeum. Krucyfiks jest średniowiecznym zabytkiem. Skandaliczna produkcja to element wystawy British British Polish Polish, sztuka krańców Europy w latach 90. i dziś. Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie haniebny film Jacka Markiewicza uważa za dzieło historyczne. Ksiądz Ryszard Halwa z portalu prawy.pl, który jako pierwszy podał informację o profanacji krzyża, podkreśla, że powinniśmy bronić dziś tego symbolu chrześcijaństwa. Przytoczył on słowa ojca świętego Jana Pawła II: wołam do Ciebie, stara Europo, odnów korzenie swojej cywilizacji.
Gdyby znieważono naszego przodka Abrahama, na pewno pan Tusk, premier Polski, i pan prezydent Bronisław Komorowski na kolanach przepraszaliby Żydów i nas, wyznawców również Mojżesza. Przecież to są ludzie ochrzczeni, którzy śluby kościelne brali. Kochani, nie powinno się to skończyć na manifestacji tylko tutaj przed tym pomnikiem, pałacem ujazdowskim, ale powinniśmy mocniej protestować na ulicach naszych miast, gdziekolwiek jesteśmy. Powinniśmy wołać, nie wolno profanować symbolu naszej wiary i nie można nazywać to, co jest haniebne, co jest bluźnierstwem, nie można nazywać artyzmem.
Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji, który jako pierwszy wniósł wniosek do prokuratury o zbadanie całej sprawy, powiedział, że te wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej należy rozpatrywać w szerszym kontekście. Z jednej strony młodzież szkolna odzierana jest z lektury, żeby nie rozumiała języka kultury, z drugiej strony dokonuje się tak haniebnego czynu, żeby zaburzyć w Polakach rozumienie znaku Chrystusa i jego zbawczej męki. Tego znaku, wokół którego budowana była Polska i jest budowana tożsamość Polaków. Były poseł stwierdził, że odpowiedzialny w tej sytuacji jest minister kultury.
Rzecz haniebna od początku do końca, w moim przekonaniu, pełną odpowiedzialność za ten fakt ponosi pan minister Zdrojewski, bo nieprawdą jest, że nie ma wpływu na działalność merytoryczną ośrodka. Po to ustanawia dyrektora, żeby pilnował tego nurtu, jakiego życzy sobie jego organizator, czyli w tym wypadku państwo polskie, czyli minister kultury i dziedzictwa narodowego. Krzyż jest podstawową częścią fundamentu polskiej tożsamości, w polskiej kultury i polskiego rozumienia rzeczywistości. I wszyscy, którzy tego nie rozumieją, nie mogą zarządzać rzeczywistością polską, bo ich miejsce jest, widać z tego, dopiero w szkole podstawowej.
Halina Łabonarska, aktorka uczestnicząca w manifestacji, stwierdziła, że nazywanie artystą autora tej wystawy jest wielką pomyłką. Jak mówiła, często spotyka w teatrze inscenizacje, w których krzyż jest profanowany. Na Zachodzie krzyże wyrzucane są na śmietniki, natomiast ta sytuacja, jak podkreśliła, jest nadzwyczajna.
Byłam w Sochaczewie. Jest tam taki stary sklep, gdzie sprzedaje się stare meble. I w pewnym miejscu zobaczyłam wielki karton, drewniany, brudny, a ten karton był pełen krzyży. Starych krzyży metalowych, drewnianych, połamanych. Zapytałam właściciela sklepu, co to jest? Skąd są te krzyże? A on powiedział, że oni jeżdżą po Europie i zbierają te krzyże po śmietnikach. W Belgii, w Holandii, dojeżdżając do Niemiec, uzupełniają te swoje zbiory i wśród starych mebli na śmietnikach znajdują krzyże. Pomyślałam sobie, to jest niesamowite. I pomyślałam sobie też, jak to dobrze, że u nas w Polsce coś takiego się nie dzieje. I teraz doszło do sytuacji, w której te krzyże na śmietnikach wydają się być mniejszym przestępstwem niż to, co nas spotyka dzisiaj. Norwid w jednym ze swoich wierszy mówił, że krzyż jest dla nas bramą, jest otwarciem, jest drogą do zbawienia naszego. Jan Paweł, który pytany, dlaczego nam kazał bronić krzyża, powiedział, bo od krzyży na Giewoncie aż po krzyże w Gdańsku jest Polska. A więc my jesteśmy Polską i my nie możemy pozwolić, żeby u nas, w naszej ojczyźnie dochodziło do takiej sytuacji.
Parlamentarne zespoły do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski, a także członków i sympatyków ruchu Światło Życie i Akcji Katolickiej przyjęły stanowisko, w którym żądają zamknięcia bluźnierczej ekspozycji prezentowanej w Centrum Sztuki Współczesnej. Podczas protestu odczytała je wiceprzewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski, poseł Małgorzata Sadurska.
Film ten jest bluźnierczą profanacją najważniejszego symbolu religijnego, jakim jest krzyż. Dla ludzi wierzących krzyż jest znakiem wiary, ale również symbolem miłości Boga do człowieka. Jest umieszczany nie tylko na budynkach sakralnych, w pomieszczeniach szkół, szpitali, zakładów pracy, ale także na ścianach naszych domów. Zawsze otaczany jest należną mu czcią i szacunkiem. Oburzające jest więc dopuszczenie przez Centrum Sztuki Współczesnej jednostki utrzymywanej z pieniędzy podatników ekspozycji godzących w uczucia religijne katolików. Karygodne jest publiczne prezentowanie zbezczeszczania świętych symboli. Niedopuszczalne jest, zasłaniając się ekspresją twórcy, przyzwalanie na wulgarne bluźnierstwa. Dlatego wyrażamy stanowczy protest przeciwko publicznemu prezentowaniu przez Centrum Sztuki Współczesnej filmu Adoracja. Żądamy natychmiastowego zamknięcia wystawy. Wzywamy ministra kultury i dziedzictwa narodowego do wyjaśnienia sytuacji, która ma miejsce w podległej mu jednostce oraz o odwołanie dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej.
Niezależne zawiadomienia do prokuratury w sprawie profanacji krzyża złożyli posłowie Anna Sobecka, Stanisław Pięta, były wiceminister edukacji i były poseł Mirosław Orzechowski, Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą, a także Stowarzyszenie Solidarni 2010. Także Rada Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana we Wrocławiu skierowała do ministra kultury protest przeciwko profanowaniu krzyża w Centrum Sztuki Współczesnej. Manifestacje w ramach programu interwencyjnego Po stronie prawdy transmitowała Telewizja Trwam. Sejm w środę rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Posłowie opozycji zapowiedzieli, że nie poprą projektu ustawy dotyczącej utrzymania obecnych stawek podatku VAT do 2016 roku. Ponieważ posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli poprawki, dokument odesłano do Sejmowej Komisji Finansów. Solidarna Polska złożyła wniosek o odrzucenie projektu. W 2011 roku rząd, podnosząc VAT o 1 punkt procentowy, zapowiadał obniżkę tego podatku po 3 latach, czyli w 2014 roku. I taki też zapis figuruje w obowiązującej ustawie o podatku od towarów i usług. Poseł Jerzy Schmidt z Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że premier Donald Tusk na początku swojego urzędowania zapowiadał, iż każdy w jego rządzie, kto zaproponuje podwyżkę podatków, zostanie z niego usunięty. Poseł Jacek Bogucki z Solidarnej Polski wskazał, że pozostawienie na tak wysokim poziomie podatku dodanego negatywnie wpłynie na gospodarkę.
Przysięgam Polakom, że każdy, kto w moim rządzie zaproponuje podwyżkę podatków, zostanie przeze mnie osobiście wyrzucony. Tak powiedział na początku swego urzędowania w 2007 roku premier Donald Tusk z tego miejsca. Dzisiaj debatujemy o kolejnej podwyżce podatku. W związku z tym pytanie, panie premierze, czy dotrzyma pan słowa i usunie pan z rządu pana ministra Rostowskiego? Tym razem rozmawiamy o podatku VAT, podatku powszechnym, który płacimy wszyscy, niemal przy każdym zakupie towaru bądź usługi. Jego konstrukcja sprawia, że najbardziej jego wysokość odczuwają najbiedniejsi.
Nie da się przy otwartych granicach we wspólnej Europie być wyspą, w której podatki są najwyższe. Nie da się być wyspą, która przez to będzie nadal utrzymywać wzrost PKB i będzie utrzymywać wzrost ilości miejsc pracy i wzrost gospodarczy. To jest po prostu zabójcze.
Ministerstwo Finansów, uzasadniając projekt noweli, wskazało, że rząd podejmuje działania zmierzające do przywrócenia równowagi w finansach publicznych. Dlatego proponuje utrzymanie nowych stawek VAT przez kolejne 3 lata. Nie można wprowadzać reformy dotyczącej naszych najmłodszych obywateli, najlepszego kapitału, po macoszemu, stwierdziła poseł Beata Kempa. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej posłowie pochylili się nad informacją NIK-u o wynikach kontroli przygotowania gmin i szkół do objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. Przypomnijmy, z raportu Izby wynika, że szkoły nie są dobrze przygotowane na przyjęcie 6-latków. Największymi problemami są brak świetlic i ciepłych posiłków oraz nieodpowiednie przygotowanie sal lekcyjnych.
Jednoznacznie niestety z raportu NIK-u wynika, że minister edukacji narodowej nie przygotował wdrożenia tej reformy, mimo iż miał na to naprawdę wiele lat i decyzje rodziców w tym zakresie są jak najbardziej uzasadnione. Każdy boi się o los własnego dziecka, powierza swoje dziecko do szkoły, chcąc mieć z tyłu głowy w pracy przede wszystkim to, że to dziecko jest bezpieczne pod każdym tego słowa znaczeniem. No nie może być, proszę Państwa, tak, że wprowadzamy reformę, szczególnie takie, które dotyczą naszych najmłodszych obywateli, naszego najlepszego kapitału i robimy to po macoszemu.
W piątek posłowie będą głosować nad obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie obowiązku szkolnego dla 6-latków. Debata w tej sprawie odbyła się w Sejmie przed 2 tygodniami. Wniosek o referendum popierają kluby PiS, SLD, Solidarna Polska oraz Twój Ruch. Przeciw jest PO i zdecydowana część PSL. Jeszcze podczas obecnego posiedzenia Sejmu Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie wnioskował o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Posłowie chcą, by na posiedzeniu był obecny premier Donald Tusk i żeby przedstawił swoją opinię w sprawie podejmowanych działań przez CBA odnośnie patologii w szeregach partii rządzącej, powiedział poseł Mariusz Błaszczak. Prawo i Sprawiedliwość krytykuje marszałek Sejmu Ewę Kopacz za to, że nie nadała biegu wnioskowi o informację premiera w sprawie przebiegu zjazdu dolnośląskiej PO. Marszałek tłumaczy, że ma 4 miesiące na udzielenie odpowiedzi na taki wniosek. Klub Prawa i Sprawiedliwości chciałby premier przedstawił informację wyjaśniającą, w jaki sposób ma zamiar zaprzestać patologicznych zachowań swoich partyjnych podwładnych, powiedział poseł Mariusz Błaszczak. Według niego w sprawach, które są niewygodne dla rządzących, szczególnie dla premiera, Ewa Kopacz chowa do szuflady wnioski opozycji.
to, co mogliśmy usłyszeć i zobaczyć w sprawie afery na Dolnym Śląsku w PO, to wyczerpuje w naszym przekonaniu przepis artykułu 230 kodeksu karnego, a więc mamy do czynienia z płatną protekcją. Pani Ewa Kopacz nie zechciała zrealizować wniosku Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości składa wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Będziemy wnioskowali o to, żeby był obecny premier Donald Tusk i żeby przedstawił opinię swoją w sprawie podejmowanych, a mówiąc wprost niepodejmowanych działań przez Centralne Biuro Antykorupcyjne odnośnie tej patologii, która została ujawniona w szeregach partii rządzącej.
Prawo i Sprawiedliwość złoży także wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Skarbu Państwa z udziałem m.in. ministra Włodzimierza Karpińskiego i prezesa KGHM. Chcemy przeprowadzić dyskusję, w jakim stopniu dochodzi do korupcji politycznej, zapowiedział poseł Dawid Jackiewicz.
Jeśli mówimy o korupcji politycznej na tak wielką skalę, możemy śmiało odpowiedzieć o tym, że jest to też proceder złodziejstwa, że jest to okradanie spółek Skarbu Państwa z ich majątku, z wypracowanego zysku po to, żeby zaspokajać partykularne, egoistyczne interesy partyjne, interesy działaczy Platformy Obywatelskiej. Skoro tak, uważamy, że wnioskiem czy konkluzją z takiego posiedzenia Komisji Skarbu Państwa powinno być zawiadomienie, wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie całościowej kontroli w obszarze spółek Skarbu Państwa. A mamy nadzieję, że minister Skarbu Państwa nie będzie w stanie uniknąć odpowiedzi na te pytania, a prezesi spółek, w tym przede wszystkim prezes spółki KGHM Polska Miedź S.A. zechce udzielić odpowiedzi, jak wiele tego typu nominacji partyjnych, rozkazów politycznych musi i być może będzie musiał zrealizować, żeby utrzymać się na swoim stanowisku.
Prokuratura Okręgowa w Legnicy z urzędu analizuje doniesienia medialne związane z domniemanymi nieprawidłowościami przy wyborze władz Dolnośląskiej PO. Istnieje zakrojona na szeroką skalę akcja prześladowania osób angażujących się w niezależne badania katastrofy smoleńskiej, powiedziała w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja mecenas Maria Schonert-Binienda. Sprawa dotyczy co najmniej kilku naukowców, którzy uczestniczyli w drugiej konferencji smoleńskiej. Reguła postępowania wobec ekspertów w każdym przypadku jest podobna. Na uczelnie wysyłane są maile, które oczerniają naukowców, w kilku mediach pojawiają się o nich nieprawdziwe informacje, a rektorzy uczelni są nagabywani przez dziennikarzy.
Rzeczywiście jest zakrojona na szeroką skalę akcja prześladowania osób angażujących się w niezależne badania katastrofy smoleńskiej i jest to akcja masowa, jest to akcja koordynowana i dobrze zorganizowana. Jest to akcja cały czas ulepszana i cały czas, można powiedzieć, osiągająca wyższy stopień wyrafinowania i rzeczywiście dotyczy wszystkich osób, które angażują się w niezależne badania i dociera do wszystkich naukowców zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych.
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej, poseł Antoni Macierewicz, podkreśla, że cała sprawa ma charakter polityczny, a jej celem jest uniemożliwienie naukowcom działań na rzecz dochodzenia do prawdy o katastrofie smoleńskiej.
Każdy, kto się przyjrzy pracom czy profesora Biniendy, czy Witakowskiego, czy Cieszewskiego, czy Nowaczyka, nie ma wątpliwości, że to jest po prostu badanie naukowe, które nie ma aspektów politycznych. Tymczasem tak to jest przedstawiane przez wysłanników różnych gazet czy stacji telewizyjnych urzędnikom uniwersyteckim i na tej podstawie uzyskuje się ich oświadczenia i sprawia się, że oni podejmują ewentualne interwencje skierowane przeciwko tym profesorom.
Żona profesora Wiesława Biniendy wskazuje, że centrum inspirującym ataki na naukowców jest Gazeta Wyborcza.
Słynny artykuł z 17 września, który ukazał się w Gazecie Wyborczej, był jak gdyby początkiem tej kampanii dyskredytacji niezależnych naukowców. Wiemy oczywiście, że ten artykuł był przygotowywany przez środowiska Gazety Wyborczej przy współpracy z polską prokuraturą, która bezpośrednio po ukazaniu się tego artykułu ujawniła zeznania świadków, nie podając ich imion, i zostało zastosowane takie dyskredytowanie całego środowiska cytatami wyrwanymi z kontekstu z tych zeznań. Także tutaj widać wyraźnie, że Gazeta Wyborcza jest takim centrum inspirującym.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.